Przejdźmy do Bożego Słowa. Biblia przedstawia długą listę osób. Niektóre opisane są szczegółowo, obszerne opisy i dogłębna charakterystyka ich postawy i życia. Inni natomiast są tylko wspominani lub wspomniani i pojawiają się bardzo rzadko na kartach Pisma Świętego. Czasami jednorazowo, czasami kilka epizodów z ich życia. Czasami wymienieni są z imienia, a czasami zdarza się tak, że nawet nie. Znamy ich historię, wydarzenie, ale nie wiemy, jak mają na imię. Dzisiaj o jednej z takich osób chciałbym powiedzieć. Chciałbym, byśmy takiej jednej osobie się przyjrzeli. Wspomniana jest w Ewangeliach, gdzie przytoczone są niektóre epizody z jej życia i patrząc na jej postawę, chcę, abyśmy wyciągnęli wnioski dla nas, zobaczyli ponadczasowe prawdy, które wynikają z historii jej życia i spróbowali znaleźć zastosowanie tych prawd w naszym życiu, abyśmy byli wykonawcami Bożego Słowa. Na pewno zastanawiacie się, kto to jest, bo bardzo podobnie zacząłem kazanie jak 2 tygodnie temu, mówiąc o Marii, która miała rodzeństwo. Ta osoba też ma rodzeństwo. Ma brata i siostrę. I chciałbym, byśmy o niej przeczytali. Ewangelia Łukasza, 10 rozdział, od 38 wiersza. A gdy szli Jezus i uczniowie, wstąpił do pewnej wioski. A pewna kobieta imieniem Marta przyjęła go do domu. Ta miała siostrę, a na imię jej było Maria, która usiadłszy u stóp Pana Jezusa, słuchała Jego słowa. Marta zaś krzątała się koło różnej posługi, a przystąpiwszy rzekła: Panie, czy nie dbasz o to, że siostra moja pozostawiła mnie samą, abym pełniła posługi? Powiedz jej więc, aby mi pomogła. A odpowiadając, rzekł do niej Pan Jezus: Marto, Marto, troszczysz się i kłopoczesz o wiele rzeczy. Niewiele zaś potrzeba, bo tylko jednego. Maria bowiem dobrą cząstkę wybrała, która nie będzie jej odjęta. Ten sam tekst, który dwa tygodnie temu się wydarzyło, a 2 tygodnie temu ten sam tekst czytaliśmy. Dzisiaj powiemy sobie o Marcie. Bo Marta jest tutaj wspomniana, bo o niej dzisiaj jest mowa. Zaprosiła Jezusa do swojego domu. Ciężko pracowała, przygotowywała się do tego, przygotowała poczęstunek, zapominając o najważniejszym, o gościu, którego zaprosiła. I w tym zabieganiu niemożności poradzenia sobie z całą sytuacją zwraca się do Jezusa, aby pomógł zachęcić Marię, która w niebo wzięta, zapominając o całym Bożym świecie, skoncentrowała się tylko na Jezusie. I myślała, że Jezus zwrócił uwagę Marii, aby przecież pomogła, bo powinniśmy pomagać. I słyszy coś, czego się nie spodziewała, mówiąc: troszczysz się i kłopoczesz o wiele rzeczy, niewiele zaś potrzeba tylko jednego. Maria bowiem dobrą, tłumaczenie inne mówi, lepszą cząstkę wybrała. Lepsza cząstka mówi nam o tym, że najpierw są rzeczy najważniejsze, a później rzeczy ważne. Ważne jest mieć posprzątane w domu. Ważne jest być przygotowany, mieć posiłek. Ważnym jest dbać o rodzinę. I Pan Jezus to przekazuje. I o tym mówiliśmy, gdy mówiliśmy o Marii. Ale najważniejsze jest to, aby mieć czas społeczności z Jezusem. Wiecie, wrogiem rzeczy najważniejszych są rzeczy ważne. My mamy dylemat, co wybrać. Nie między złymi, a dobrymi rzeczami, tylko między ważnymi i ważniejszymi. Bo wydaje nam się, że wszystko jest ważne. I Pan Jezus tu nam przekazuje tę prawdę, że najważniejsze jest to, aby mieć z Nim czas w codzienności. Ale także od Marty dzisiaj chciałbym, byśmy się nauczyli, i to jest ta cecha, którą Marta miała w swoim życiu, to gościnność. Bardzo ważną rolę odgrywa w życiu ludzi wierzących. Gościnność odgrywa bardzo ważną rolę w życiu ludzi wierzących. Gdzie się poznajemy? Gdzie najwięcej rozmawiamy? Gdzie spędzamy czas? Wtedy, kiedy jesteśmy ze sobą. gdy słuchamy świadectw tego, co Bóg w naszym życiu zrobił, gdy razem siadamy przy stole, czy przy kawie, czy za stołem, w domu, przebywając ze sobą, tam jest ta istota chrześcijaństwa i praktykowania miłości. Gościnność. To zbliża ludzi. Poznajemy się lepiej. Stajemy się bardziej otwarci, wrażliwsi. Poznajemy się i na kogoś nieraz tak, niektórzy z was, gdy rozmawiają, mówicie, no ja myślałem, że on taki jest, taki poważny, surowy. On jest fajny gość, jak się z nim spotkałem. Albo ja myślałem, że ta siostra jest taka, bo tak wygląda, taka chłodna. Ona jest super kobieta. Kiedy się poznajemy? Wtedy, kiedy ze sobą jesteśmy. A kiedy możemy ze sobą być? Wtedy, kiedy zadamy sobie trud, aby się spotkać, zaprosić się, ugościć, być po prostu razem. I Biblia przypomina w wielu, wielu fragmentach o gościnności. Rzymian 12:13 mówi nam: wspierajcie świętych w potrzebach, okazujcie gościnność. Okazujcie gościnność. Hebrajczyków 13:2. Gościnności nie zapominajcie, przez nią bowiem niektórzy, nie wiedząc o tym, aniołów, Bożych posłańców, gościli. Autor tego listu nawiązuje do Abrahama, który zaprosił przybyszów, którzy szli, a oni mu przekazali nowinę, że za rok o tej porze jego żona będzie miała syna, urodzi im się syn obietnicy. I znowu Boże Słowo mówi: gościnności nie zapominajcie. 1 Piotra 4:9 mówi nam: okazujcie gościnność jedni drugim bez szemrania. I zauważcie, że wszystko jest w trybie rozkazującym. Autorzy natchnieni Duchem Świętym mówią: okazujcie gościnność. Gościnności nie zapominajcie. Okazujcie gościnność jedni drugim bez szemrania. To jest bardzo ważne, aby nasze domy były otwarte na braci, na siostry, na innych ludzi. Gościnność jest wyrazem naszej miłości do Boga i do innych ludzi, którzy są wokół nas. Gdy kochasz, chcesz gościć innych ludzi, innych braci, inne siostry w Chrystusie u siebie. Chcesz ich ugościć. I oczywiście tu nie chodzi o nie wiadomo jakie imprezy, bo nieraz ludzie chcieliby ugościć, zaprosić, ale mówią, ale co ja podam, to lepiej nikogo nie zaprosić. To nie o to chodzi. Chodzi o fakt spotkania się, wypicia razem małej filiżanki kawy czy większej filiżanki herbaty i choćby tylko tyle, bo chodzi o fakt, abyśmy usiedli razem i byli. Nie chodzi o to, co będzie na stole, ale że my będziemy mogli się spotkać i być ze sobą. Dlatego tak ważna jest gościnność. W środę ci z was, którzy byli, Halinka obchodziła swoje urodziny. Modliliśmy się tutaj o nią. I po spotkaniu, Halinka jest wdową, samotną kobietą, zaprosiła nas wszystkich na krówki. I po nabożeństwie zjedliśmy sobie pyszne mordoklejki. To nie chodziło, że miał być torb urodzinowy, nie wiadomo ile czego. Chodzi o gest. I tak samo nasze domy powinny być otwarte po to, żeby się spotkać, po to, żeby ze sobą przebywać, bo to jest istota chrześcijaństwa. Bycie ze sobą, poznawanie się. Bycie ze sobą, doświadczanie wspólnych przeżyć, modlitwy o siebie, po prostu budowania relacji z braćmi i siostrami. Stąd moje pytanie. Kiedy ostatnio gościłeś inne osoby u siebie w domu? Jak często zapraszasz ludzi do swojego domu? Jeśli tego nie robisz lub rzadko, zaplanuj. Powiedz, chciałbym raz w miesiącu, raz na tydzień spotkać się z kimś, otworzyć swój dom, wypić filiżankę kawy czy herbaty i po prostu posiedzieć razem, pobyć, aby budować ze sobą relacje. Zaproś. Jeżeli ktoś jest w potrzebie, odwiedź. Sens jest jeden. Buduj relacje siostrzane, braterskie. A co za tym idzie? Po takich relacjach, wskutek takich relacji, później budują się prawdziwe przyjaźnie. Ja nie mówię tutaj o darze gościnności, bo niektórzy mają ku temu skłonności. U nas w zborze Mirka i Bronek są takimi osobami. U nich dom jest zawsze otwarty i masę ludzi się przewijało i przewija przez ich dom. Ale pytanie brzmi do ciebie i do mnie, do nas. Kiedy ostatnio miałeś otwarte drzwi swojego domu, aby gościć kogoś? aby zaprosić brata czy siostrę na herbatę, na kawę i po prostu pobyć, posiedzieć, poznać się bliżej, posłuchać, jak się nawrócił, opowiedzieć, jak ja przeżyłam spotkanie z Bogiem, powiedzieć o wielu cudach, wspaniałościach, których doświadczam i doświadczyłem po to, aby budować się nawzajem, bo to jest cel naszych spotkań, abyśmy się budowali, zachęcali i inspirowali. Dlatego prawda Bożego Słowa brzmi: pamiętajmy o najważniejszych rzeczach. Maria lepszą cząstkę wybrała, ale nie zapominajmy o rzeczach ważnych, a tym jest gościnność w Bożym Słowie. Otwierajmy swoje domy na braci, na siostry i spotykajmy się, budując relacje miłości i wyrażając naszą miłość do innych. Drugi epizod z życia Marty, Ewangelia Jana, 11 rozdział. Rozpoczyna się od stwierdzenia, że zachorował Łazarz, brat Marii i Marty. I obydwie siostry zdecydowały jedno. Powiedziały, gdy rozmawiały ze sobą: gdy Jezus przyjdzie, to na pewno uzdrowi Łazarza, bo to jest jego przyjaciel. Dlatego musimy posłać informację, bo Jezus może nie wiedzieć, że Łazarz choruje. I tak się stało, że gdy Jezus się dowiedział, pozostał jeszcze kilka dni w miejscu, w którym był, bo już wiedział, co się będzie działo później. I Łazarz zmarł. Choroba przyszła szybko, zabiła go i Jezus przychodzi. Łazarz umiera. Żydzi przychodzą, pocieszając Martę, Marię, opłakują zmarłego ich brata razem z nimi. Nadchodzi Jezus. Marta w 11 rozdziale, w 20 wersecie czytamy: gdy więc Marta usłyszała, że Jezus idzie, wybiega na jego spotkanie, ale Maria siedziała w domu. Rzekła więc Marta do Jezusa: Panie, gdybyś tu był, nie byłby umarł mój brat. Ale i teraz wiem, że o cokolwiek byś poprosił Boga, da ci to Bóg. Marta spotyka się z Jezusem, mówi: szkoda, że cię Jezu tu nie było, ale wiem, zauważcie, wiem, że możesz to zrobić. Wiem. Mi zabrakło jeszcze słowa wierzę, że mogłaś to, że mógłbyś to zrobić. Ona wiedziała. Jezus mówi: tak, zmartwychwstanie twój brat. Ona mówi znowu: wiem, że zmartwychwstanie przy zmartwychwstaniu w dniu ostatecznym. To nam mówi o tym, że Marta była bardzo dobrą uczennicą w Szkole Bożej. To nam mówi o tym, że ona wie, o co chodzi, gdy Jezus mówił o zmartwychwstaniu. To nam mówi o tym, że znała historię czasów ostatecznych. I prawda Bożego Słowa dla nas, uczeń Pana Jezusa wie, w co wierzy. Wie, w co wierzy. Marta była pilną uczennicą i tego potrzebujemy uczyć się od niej. Ona wiedziała, w co i dlaczego wierzy. Po co? Po to, aby umieć obronić swoją wiarę. Po to, aby umieć wytłumaczyć się z nadziei, jak Piotr zaraz przeczytamy, w którą wierzymy. Umieć wytłumaczyć się przed innymi, gdy zapytają, dlaczego wierzysz w to, co wierzysz. Piotr, pierwszy list, trzeci rozdział, 15-16 werset. Tam mówi: lecz Chrystusa Pana poświęcajcie w swoich sercach, zawsze gotowi do obrony przed każdym domagającym się od was wytłumaczenia się z nadziei waszej. Gotowi do obrony przed każdym. Kilka tygodni temu usługiwałem na temat ucznia w serii kazań. Między innymi uczeń to jest to osoba, która się uczy. Pierwszy Kościół został scharakteryzowany w Dziejach Apostolskich 2:42 i trwali w nauce apostolskiej. W doktrynie tam jest dosłownie napisane apostolskiej. Oni uczyli się tego, w co wierzą. Oni wiedzieli, w co wierzą. I Marta jest tego przykładem. Kiedy Jezus mówi: zmartwychwstanie twój brat, to ona mówi: wiem, że tak będzie w czasach ostatecznych, że będzie zmartwychwstanie ludzi i on zmartwychwstanie, bo tak mówi Boże Słowo. Ale Jezusowi chodziło o coś więcej. żebyś uwierzyła. I to dalej Jezus mówi. Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto wierzy we mnie, choćby i umarł, żyć będzie. Czy wierzysz w to? I ona wyznaje. Tak, uwierzyłam, że Ty jesteś Chrystus, Syn Boży, który miał przyjść na świat. Ona wierzyła w Jezusa jako Zbawiciela. Ona wiedziała, kim jest Jezus. Ona wiedziała, w co wierzy. I od niej się dzisiaj tego uczymy. Jesteśmy wszyscy w Szkole Bożej. Uczymy się, aby umieć uczyć innych. Uczymy się, aby umieć bronić swojej doktryny. Uczymy się, aby umieć budować siebie. Bo gdy wiemy, w co wierzymy, to buduje naszą wiarę. Gdy wiemy, w co wierzymy, umiemy obronić nasze argumenty. Gdy wiemy, w co wierzymy, możemy uczyć innych. Odpowiedz sobie na pytanie. Gdybyś dzisiaj w kilku słowach, w kilku zdaniach miał komuś wytłumaczyć, na przykład, na czym polega nowonarodzenie. Co to znaczy narodzić się na nowo? Czy umiałbyś w prosty, po polsku, zwyczajnym językiem wytłumaczyć człowiekowi z ulicy, co to znaczy narodzić się na nowo? Czy umiałbyś powiedzieć na temat wystarczalności ofiary Jezusa? Dlaczego ona jest wystarczalna i jedyna i niepowtarzalna do tego, aby przebaczać i gładzić grzechy człowieka? Zastanów się, czy umiałbyś powiedzieć, na czym polega zbawienie z łaski. Czym jest łaska? Gdyby ktoś Ciebie zapytał, czy umiesz obronić swoją wiarę? Czy umiesz powiedzieć ludziom, dlaczego wierzysz, że Pismo Święte jest Słowem Bożym? Jest natchnionym, nieomylnym. Odpowiedz sobie na pytanie, czy wiedziałbyś. Jeśli tak, to super. Jeśli nie, to zapraszam do nauki. Bo uczeń się uczy po to, aby budować siebie i umieć obronić swoją wiarę. Po trzecie, widzimy Martę w 12 rozdziale Ewangelii Jana. Czytamy, a na 6 dni przed Paschą poszedł Jezus do Betanii, gdzie był Łazarz, który umarł, a którego Jezus wzbudził z martwych. Tam więc przygotowali mu wieczerzę, a Marta posługiwała. Łazarz zaś był jednym z tych, którzy z nim siedzieli przy stole. Trzeci epizod z życia Marty. Jezus znowu jest w Betanii, w wiosce. Tym razem nie jest w ich domu, tylko z innych Ewangelii wiemy, że został zaproszony przez Szymona, tak zwanego trędowatego. Prawdopodobnie ten człowiek przeżył uzdrowienie, z trądu Jezus go uzdrowił i on, znając Jezusa, będąc wdzięczny mu za to, zaprosił go do swojego domu, aby po prostu spędzić z nim czas, wyrazić wdzięczność Jezusowi. Być może tak jak w przypadku Marty, Marii i Łazarza nawiązała się bliższa relacja. I gdy Jezus przychodził do Betanii, odwiedzał Martę, Marię i Łazarza i także Szymon trędowaty zaprosił go do swojego domu. I co tam czytamy? Że tam mu przygotowali wieczerze, a Marta posługiwała. Jezus zaproszony przez Szymona trędowatego, Marta posługiwała. To nam mówi o tym, że Marta była zawsze gotowa do pracy i do pomocy. I prawda Bożego Słowa wynikająca z tego dla nas, każdy z nas ma być gotowy do okazywania i niesienia pomocy innym ludziom. Każdy może to zrobić. Więcej, każdy umie to zrobić. Jeszcze bardziej dobitnie, każdy z nas powinien to zrobić. Jeśli się na nowo narodziłeś, jesteś dzieckiem Bożym, to Bóg przeznaczył się Ciebie dla konkretnego celu. Efezjan, 2 rozdział, 10 werset. Wcześniej Paweł mówi o tym, że z łaski zostaliśmy zbawieni, że nie mamy się czym chlubić, to wiara wzbudzona przez Ducha Świętego spowodowała, że łaska Boża przyszła do naszego życia. I kontynuuje i mówi, teraz wasz stan duchowy, rzeczywistość duchowa jest taka. Efezjan 2:10. Jego bowiem dziełem jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. W Jezusie, Bóg, gdy Cię stworzył w Jezusie, to przeznaczył Cię automatycznie do dobrych uczynków. Z łaski zbawieni, nie z uczynków, ale przeznaczeni do dobrych uczynków. Jeśli kochasz Boga, kochasz innych ludzi, to automatycznie jesteś przeznaczony do tego, aby nieść pomoc, aby wyrażać pomoc, aby czynić innym dobrze. Tytus 2:14 czytamy, że Jezus dał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości, oczyścić sobie lud na własność. I tam jest charakterystyka tego ludu. Gorliwy w dobrych uczynkach. Kościół Pana Jezusa Chrystusa to ludzie odkupieni, to ludzie stworzeni w Chrystusie, mają nową pozycję i mają czynić dobrze. Są stworzeni do dobrych uczynków. I to ma być w gorliwości czynione. Drugi Tytus 3,8 jeszcze jest napisane. Prawdziwa to mowa i chcę, abyś przy tym obstawał, żeby ci, którzy uwierzyli w Boga, starali się celować w dobrych uczynkach. To jest dobre i użyteczne dla ludzi. Paweł zachęca Tytusa, przywódcę kościoła, lokalnej społeczności, i mówi, chcę, aby ci, którzy uwierzyli, starali się celować w dobrych uczynkach. Abyśmy byli rozpoznawani przez dobre uczynki, że czynimy dobrze innym ludziom, braciom, siostrom, sobie nawzajem i tym, którzy są wokół nas. Drugi Tesaloniczan 3,13. A wy, bracia, nie ustawajcie czynić dobrze. Znowu zachęta Bożego Słowa. Nie ustawajcie czynić dobrze. Galacja, 6 rozdział, 9 i 10 werset. A czynić dobrze nie ustawajmy, albowiem we właściwym czasie rządź będziemy bez znużenia. Przeto póki czas mamy, dobrze czyńmy wszystkim, a najwięcej domownikom wiary. Czynić dobrze nie ustawajmy, albowiem we właściwym czasie rządź będziemy bez znużenia. Jest tutaj pomaganie innym, niesienie pomocy, dobre uczynki są przedstawione jako zasiew. I mówi apostoł Paweł, siejmy dobre uczynki, pomagajmy innym, abyśmy mogli też czerpać. Abyśmy bez znużenia mogli rządzić to. Gdy my będziemy w potrzebie, to na pewno znajdą się ludzie, którzy nam pomogą, bo zasiewamy dobre rzeczy. I dalej mówi Paweł, dlatego póki mamy czas, o czasie tym mówiliśmy, że nim gospodarujemy, to nie czas rządzi nami, ale to my staramy się zarządzać swoim czasem, tak jak wszystkim innym w naszym życiu. I gdy dobrze nim zarządzamy, gdy mądrze nim zarządzamy, to mamy czas, aby czynić dobrze. I Paweł mówi, czyńmy dobrze wszystkim, ale najwięcej domownikom wiary. Innymi słowy, otrzymuję dwa telefony naraz. Od domownika wiary i od człowieka z zewnątrz. Paweł mówi, najpierw załatw brata w potrzebie, starczy ci czasu, idź i pomóż bliźniemu. Bądź otwarty na pomoc. Nieś pomoc, celuj w dobrych uczynkach. Jakub w swoim rozważaniu idzie jeszcze dalej. 4,17 Jakub mówi, kto więc umie dobrze czynić, a nie czyni, bo powiedzieliśmy sobie, że każdy umie dobrze czynić, że każdy może dobrze czynić i każdy powinien dobrze czynić. I Jakub mówi, każdy więc, kto umie dobrze czynić, więc wszyscy, to jest słowo dla nas wszystkich, a nie czyni, dopuszcza się grzechu. Dlaczego? Bo Bóg cię stworzył w Chrystusie do tego, abyś czynił dobrze. Do dobrych uczynków, abyś w nich celował, starał się jak najlepiej to robić. Pokazujesz w ten sposób miłość do Boga, wyrażając ją w stosunku do ludzi, domowników wiary i braci, sióstr i bliźni, którzy są wokół ciebie, sąsiadów, znajomych, przyjaciół, współpracowników, kogokolwiek to by dotyczyło. Bóg mówi, czyń dobrze, a jeśli tego nie robisz, to tak naprawdę dopuszczasz się grzechu. Grzechu obojętności, lenistwa, nic nie robienia czy skoncentrowania się na sobie. Dlatego Boże Słowo jasno i wyraźnie mówi, że jest to misją Twoją i moją. Czynienie dobra innym ludziom. Każdy z nas potrafi, każdy z nas może, każdy z nas umie i każdy z nas powinien to robić. I to jest prawda Bożego Słowa dla nas. Zawsze gotowi do pomocy ludziom, którzy są wokół nas. Umiesz i możesz. Tylko pytanie, czy chcesz to robić? Czy jesteś gotowy poświęcić swój czas? Czy jesteś gotowy poświęcić swoje talenty, zdolności, swoje może finanse i inne rzeczy, które służą temu, aby pomóc? Każdy z nas musi na to sobie sam odpowiedzieć. Dlatego dzisiaj, przyglądając się Marcie, siostrze Marii, o której mówiliśmy wcześniej, od Marty bierzemy przykład. Zapraszaj innych, otwieraj swój dom, gość ich w swoim domu. Po drugie, ucz się, abyś wiedział, w co wierzysz. Pogłębiaj swoje życie, swoją wiedzę na temat Boga. Ucz się, abyś wiedział, w co wierzysz. I po trzecie, pomagaj ludziom, których Bóg stawia na twojej drodze. Marta jest dla nas wzorem i Maria jest dla nas wzorem. I też Łazarz jest dla nas fajnym przykładem, ale to już nie dzisiaj. Dzisiaj Marta jest dla nas przykładem. Zapraszaj, ucz się i pomagaj.